Drodzy bracia i siostry, dalej posuwamy się w rozważaniu listu do Efezjan i właściwie doszliśmy do końca. A na końcu jest niezwykle ważna, praktyczna nauka o zbroi Bożej, która ma nas chronić przed zakusami diabelskimi. Na wstępie musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz, że diabeł już przegrał na krzyżu Golgoty. Przez śmierć Chrystusa i jego zmartwychwstanie została diabłu wytrącona broń z ręki, o czym mówi list do Kolosan, pisząc o Chrystusie, drugi rozdział, werset 15, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokłas, odniósłszy w nim, to jest w krzyżu, triumf nad nimi. Chrystus już pokonał diabła. W takim razie dlaczego się z nim zmagamy? Od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa zaczęły się dni ostatnie dla tego świata i dla diabła. Ale diabeł nie przestaje w swoich wysiłkach. To jest jego końcówka. Może nam się wydawać długa, ale u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat. Niemniej diabeł będzie natężał nawet działania z upływem czasu i w czasach ostatecznych będzie się wydawało, że on niepodzielnie wręcz króluje na ziemi, kiedy dojdzie do władzy Antychryst. I te czasy ostateczne to jest część dni ostatnich. To będzie taka końcówka, niedługa, która będzie tak nieznośna, że gdyby nie Boża łaska, to wielki ucisk, który wtedy nastąpi, byłby nie do zniesienia dla wybranych. Ale ze względu właśnie na wybranych, których Bóg wybrał, jak mówi Ewangelia Marka, 13 rozdział, skrócone będą te dni. I czytamy w 12 rozdziale, w wersecie 17 Księgi Objawienia, że zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Diabeł się gniewa na wszystkich, których widzi podobieństwo do Chrystusa, podobieństwo do Boga. On nienawidzi Boga, on nienawidzi Chrystusa i szczególnie nienawidzi dzieci Bożych, bo ludzi zniewolonych grzechem, ludzi, którzy po prostu podlegają jego władzy, którzy nie są odrodzeni, on już ma pod swoją pieczą. Więc z kim będzie walczył? Z tymi, którzy są odrodzeni, z tymi, którzy są dziećmi Bożymi. Z tymi ma problem i z tymi chce walczyć. Dlatego możemy się spodziewać różnych pułapek, różnych podstępów. W wielu krajach to wręcz otwarte prześladowania są. Ale nie zawsze otwarte prześladowania osiągają skutek. Czasami bardziej subtelne, takie podstępne działania bardziej skutkują. Rozleniwienie chrześcijan, zliberalizowanie ich poglądów, jakieś takie uśpienie czujności, zapomnienie, że w ogóle ktoś taki jak diabeł istnieje. Ale jest też druga metoda. Takie przeczulenie na punkcie diabła, że chrześcijanin uważa go wręcz za równorzędną siłę wobec Boga. I uważa Pana Boga i diabła tak jakby dwóch zapaśników na ringu się tam zmagało jeden z drugim. Tak jakby Pan Bóg nie był ponad diabłem. I mają tacy chrześcijanie tak zwaną demonomanię. To znaczy oni wszędzie widzą diabła. Wszędzie, we wszystkim widzą diabła i przesadzają z tym. Jedni są uśpieni i zapomnieli, że mają przeciwnika i nie widzą niebezpieczeństw. Wchodzą w różne rzeczy. Na przykład posyłają dzieci na wschodnie sztuki walki i nie widzą w tym problemu. Mimo, że tam wchodząc na taką salę trzeba się zawsze kłaniać mistrzom duchowym. Wielu chrześcijan zatraciło czujność. Wchodzą w rzeczy, w które nie powinni wchodzić. A z drugiej strony są chrześcijanie, którzy we wszystkim widzą diabła. W bajce pojawia się smok. Smok to diabeł. Nie oglądaj tej bajki, bo to smok. Po prostu dochodzi do absurdów, nie? I we wszystkim widzą diabła. Także to są dwie niebezpieczne skrajności. Jedna w ogóle zapomnienie o przeciwniku, a druga wyolbrzymianie go i widzenie go wszędzie. I takie niezdrowe podejście. Przykładowo jest zbór w Polsce, gdzie coraz więcej osób nie przystępuje do Wieczerzy Pańskiej, bo wierzący ci uznali, że są opętani. Bo pastor regularnie zaprasza takich gości, którzy mówią, że wierzący mogą mieć w sobie demona i oni w końcu dali się przekonać, że mają i nie przystępują do wieczerzy, bo są niegodni, bo mają chyba w sobie demona. Więc widzimy, są dwie skrajności, a pośrodku jest zdrowa nauka biblijna, która uważa, że Pan Bóg jest ponad wszystkim i ma też pod kontrolą diabła jak mówi stara, dobra teologia, że diabeł jest tak jak pies łańcuchowy dla Boga. Po prostu on pozwala mu dojść do pewnego momentu, ale nie dalej. Mamy księgę Hioba, gdzie po prostu Bóg pozwala nawet na straszne nieszczęścia w życiu Hioba. Naprawdę to straszne rzeczy go dotknęły. Ale nie pozwala mu zrobić więcej, niż jego wola przewiduje. I tak patrzmy na Pana Boga, nie jako dualizm, że jest taka dwoistość, że siły dobra i zła są równorzędne i się tak zmagają i Pan Bóg jakoś nie może dać diabłu rady, a może w końcu jakaś ta dobra siła przeważy. Nie tak patrzmy na to. Patrzmy na Boga, który jest ponad wszystkim i patrzmy na Boga, który jest Stwórcą, a diabeł tylko stworzeniem. Bóg mu na wiele pozwala, ale to jest jego mądrość w tym, my nie do końca ją rozumiemy. I po prostu powinniśmy być sami mądrzy i przygotowani, aby diabeł i nas jakoś nie omotał czy nie zwiódł. I przeczytajmy potem w wprowadzeniu list do Efezjan, 6 rozdział od 10 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, aby być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzy usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, na której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje, i co porabiam, powiadomi was Tychikus, miłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serce. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Drodzy bracia i siostry, apostoł Paweł po przedstawieniu wielu takich praktycznych aspektów życia chrześcijańskiego, nauki Bożej, mówi: w końcu, bracia moi, czyli jakby to jest takim uwieńczeniem jego nauczania, żeby umacniać się w Panu i w potężnej mocy Jego. Drodzy, czy czujecie potrzebę, żeby umacniać się w Panu i w potężnej mocy Jego? Czy czujecie potrzebę, żeby utwierdzić się jeszcze bardziej w wierze, żeby wyzbyć się niepotrzebnych wątpliwości, żeby po prostu rozjaśnić sobie tematy, w których macie jakąś niejasność, żeby pokonać jakąś chwiejność w waszym życiu duchowym, jeśli taka jest, albo niestałość? To jest niesamowicie ważne. Ja ostatnio jestem szczególnie wyczulany przez Pana na to, żeby umacniać się, żeby wykorzystywać czas. Nawet przy zmywaniu naczyń włączam sobie jakieś tam kazanie czy jakiś wykład Słowa Bożego. Staram się częściej słuchać, częściej korzystać z czegoś dobrego. Mówię to jako taką zachętę. I częściej czytać też, częściej budować się. Mam takie mocne postanowienie i częściej się modlić, aby no po prostu w Panu być mocnym, bo o własnych siłach nie będziemy mocni. To w Jego potężnej mocy możemy się umacniać. I warto to robić. Warto wykorzystać też te wakacje i bądźmy czujni w czasie wakacji, bo trochę wolnego czasu i pamiętamy, co się z Dawidem stało, tak? Zaczął patrzeć tam, gdzie nie trzeba i już upadek. Bo sobie nic nie robił, był leniwy. I właśnie pamiętajmy, że znieczula czasem wolny czas, trochę więcej jedzenia, trochę więcej picia, trochę więcej rozrywki. Bądźmy czujni. Diabeł też może nas podejść. Nie zaniedbujmy spraw Bożych, także w wolnym czasie. Pamiętajmy o Panu na każdej naszej drodze. I teraz apostoł apeluje, żebyśmy przywdziali całą zbroję Bożą, nie tylko jeden element albo dwa, ale pełne wyposażenie żołnierza Chrystusowego. Dlaczego? Abyśmy mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Diabeł to jest mistrz zasadzek. On ma duże doświadczenie. Jak długo ludzkość istnieje, tak długo stosował różnego rodzaju pułapki, sidła, zasadzki. Co to jest zasadzka? To jest coś, czego się nie spodziewamy. To jest coś, co może nas zaskoczyć, jeśli nie jesteśmy przygotowani. Jeśli po prostu w jakiś sposób nieznane są nam zamysły przeciwnika. Wiemy, że na przykład armie, gdy mają swoich dowódców, to mądrzy dowódcy starają się rozeznać, jaka jest strategia przeciwnika. Śledzą jego poczynania, mają jakiś swój wywiad, próbują się dowiedzieć, jakie nowe bronie ma i tak dalej. Więc próbują się dowiedzieć. I nawet takiej prostej rzeczy, jak teraz jest piłka nożna. Trenerzy też znają mniej więcej metody, sposoby działania przeciwnej drużyny i starają się przygotować swoją drużynę piłkarską na strategię przeciwnej drużyny, że oni mają jakieś takie swoje metody i to jest pewna już nauka nawet, można powiedzieć w służbie sportu, ale tak. To tym bardziej my jako chrześcijanie powinniśmy znać zamysły diabła, wiedzieć do czego on zmierza. I drugi list do Koryntian mówi, drugi rozdział, werset 11, aby nas szatan nie podszedł. Czyli co? Przechytrzył, aby podstępem nas nie wziął, bo czytamy, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Powinniśmy znać te zamysły, wiedzieć do czego on zmierza. A wiemy do czego on zmierza, prawda? Pierwszy list Piotra wyraźnie tłumaczy, że próbuje kogoś pochłonąć, próbuje zniszczyć, próbuje zburzyć więź chrześcijanina z Bogiem, skalać go, zepsuć, obarczyć poczuciem winy, zasmucić, załamać, zdruzgotać jego wiarę. Uczynić bezużytecznym w służbie Królestwa Bożego. Uczynić zdemobilizowanym żołnierzem, który do niczego się nie nadaje. Zepsuć go. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, werset 8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. A Pan Jezus powiedział do Szymona Piotra, że szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Diabeł sprowadza też niekiedy takie doświadczenia, które powodują różne postawy wśród chrześcijan. Dzisiaj czytaliśmy, że niektórzy pod wpływem trosk życiowych, czy prób, czy doświadczeń nie zdają egzaminu. Przesiewają ich te próby, więc bądźmy wyczuleni. Nie przeczuleni, ale wyczuleni, świadomi tych zasadzek diabła. I musimy pamiętać, że tutaj nie walczymy z ludźmi, bo apostoł Paweł pisze, że nie z krwią i ciałem. Oczywiście zwierzęta też są krwią i ciałem, ale Pismo Święte zawiera myśl semicką, hebrajską, gdzie krew i ciało oznaczają po prostu człowieka. Tak jak apostoł Paweł w pierwszym rozdziale listu do Galacjan mówi, że ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, czyli żadnego człowieka się nie radził, dał się prowadzić Panu Jezusowi Duchowi Świętemu. I tu o to chodzi. Czasami możemy zetknąć się z jakąś opozycją ze strony ludzi i budzi się w nas jakaś niechęć do danego człowieka, który nieprzyjemnie się zachowuje wobec nas. Na przykład ja ostatnio spotkałem się z takim kimś, kto bardzo mnie atakował i w ogóle chrześcijaństwo ewangeliczne. Z taką obsesją, z taką nienawiścią, z taką agresją, aż można było poczuć jakiś wstręt do tego człowieka. Ale jeden z braci mi uświadomił, powiedział, on jest chyba opętany. I może tak być, że taki człowiek może być narzędziem diabła. I najpewniej jest, skoro atakuje dzieci Boże. Więc trzeba pamiętać, żeby nie znienawidzieć danego człowieka i nie z nim walczyć, ale pamiętać, kto za takim człowiekiem stoi, który atakuje lud Boży. I czytamy, kto to jest. Nadziemskie władze, zwierzchności, władcy tego świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich. Zobaczmy, aż cztery różne określenia. Nadziemskie władze. Jakie? Demoniczne, czyli jest jakaś hierarchia pośród demonów. Tak? Zwierzchności. To znowu dotyczy jakichś takich przywódców tych demonicznych. Władcy tego świata ciemności. I na końcu są zwykłe złe duchy. Ci podlegli tym zwierzchnikom demonicznym w okręgach niebieskich. A więc jest tutaj cała armia, można powiedzieć, dobrze zorganizowana, złych duchów przeciwko nam. Ale Kiedy weźmiemy całą zbroję Bożą, nie wybiórczo potraktujemy ulubione elementy, werset 13, to kiedy nawet przyjdzie na nas dzień zły, dzień próby, a może przyjść taki dzień, że jedno za drugim będzie na nas spadać jakieś nieszczęście, jakiś problem, jakieś doświadczenie, to jeżeli dokonamy wszystkiego, zrobimy wszystko, co do nas należy jako dla dzieci Bożych, to ostaniemy się. To diabeł nam szkody nie wyrządzi. Także ważne jest to, żeby zrobić wszystko, co Bóg nam poleca, abyśmy byli bezpieczni. Jaką zbroję Bóg nam oferuje? To, co Paweł mówi, jest opisywane na wzór żołnierza rzymskiego. Jak mniej więcej był wyposażony w tamtych czasach. Dzisiaj, można powiedzieć, jest inny strój, ale jest to nawiązanie do starożytnego rzymskiego żołnierza. I tutaj jest 6 elementów, a na koniec jest wymieniona rzecz, która nie jest elementem zbroi, ale jest równie ważna, to znaczy modlitwa i błaganie. A zacznijmy od tych wszystkich elementów i spróbujemy sobie je wytłumaczyć. Oczywiście ja powiem tak z mojego doświadczenia, jak ja według Słowa Bożego rozumiem to, jak w życiu to widzę. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą. Zaczyna się to wszystko od prawdy. Prawda jest niezwykle ważna w życiu chrześcijanina. Dzisiaj nie zawsze jest ważna dla chrześcijan. Dzisiaj niektórzy chrześcijanie mówią tak, że no, Biblia tak mnie nie interesuje, bardziej mnie interesuje życie, żeby coś się działo, żeby jakieś przeżycia były. Jeden znajomy chrześcijanin rozmawiał z kimś, kto był na bardzo podejrzanej konferencji, dziwne rzeczy tam się działy, takie niebiblijne. On mu mówi, a będziesz mi mówił, że Biblia o tym nie mówi, ale to działa. Więc widzimy, że dla niektórych w ogóle prawda nie jest ważna. Czasami chrześcijanie używają słowa doktryna, teologia, ale to jest jedno, to jest prawda Boża po prostu. Nie zrażajmy się tym słowem doktryna. Doktryna to jest nauka z obcego języka, czyli nauka Boża. O pierwszym kościele w Dziejach Apostolskich 2:42 czytamy, że trwali w nauce apostolskiej, w języku angielskim apostolic doctrine, czy apostles doctrine, czyli w doktrynie, czyli pewnej prawdzie biblijnej. Apostoł Paweł pisał o zdrowej nauce. Trzymaj się zdrowej nauki do Tymoteusza. Więc bardzo ważna jest prawda biblijna. I teraz o tej prawdzie co możemy powiedzieć? Już Księga Przypowieści zachęca nas bardzo. 23 rozdział, werset 23. Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej. To znaczy powinniśmy wysoko cenić prawdę i trzymać jej i za nic jej się nie pozbyć, nie zrezygnować z niej. Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 21 wskazuje, że prawda nie jest tylko po to, żeby ją wyznawać, deklarować wiarę w nią, ale żyć nią. Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 21. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. W świecie greckim prawda była głównie przedmiotem debat, filozoficznych rozważań. Dla chrześcijanina prawda jest czymś, czym ma żyć. Jego życie powinno być zgodne z prawdą. Powinien postępować według prawdy. Co jeszcze można powiedzieć o prawdzie w naszym życiu? Bardzo ważna jest prawda. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 8 powiada, 2 Koryntian 13:8. Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. Czyli bardzo ważne jest, żeby nic nie robić przeciwko prawdzie Bożej. Nic, co by jej szkodziło. A my jako ludzie słabi, niekonsekwentni nieraz, mamy tendencję, żeby nawet coś zrobić, żeby się przypodobać ludziom, ale to szkodzi prawdzie. 2 Koryntian 2:17 mówi też, że ta prawda powinna być w tym, że my będziemy prawdziwi i szczerzy. 2 Koryntian 2:17, bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. My musimy być też prawdziwi, autentyczni. Księga Objawienia mówi o ludziach, którzy miłują kłamstwo i czynią je. czyli jakby żyją kłamstwem. My mamy żyć prawdą i mamy być autentyczni jako chrześcijanie. Nie ma być w nas cienia obłudy, udawania, jakiegoś pozoranctwa. Mamy być autentyczni, mamy być prawdziwi. I teraz jeszcze zajrzyjmy do drugiego listu do Tesaloniczan 2:10, jak ważna jest prawda. To jest mowa już o czasach Antychrysta, jak przyjdzie. Kto ulegnie zwiedzeniu? I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Jakże ważne jest umiłowanie prawdy. Musimy trzymać się prawdy. Słowo Boże ma w nas mieszkać, mamy po prostu tym Słowem Bożym żyć, trzymać się prawdy i też mówić prawdę, zawsze mówić prawdę, nie kłamać. List do Efezjan 4:25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Także bardzo ważne jest też mówienie prawdy zawsze i wszędzie. A także prawda jest niezwykle ważna w naszym życiu chrześcijańskim. Żeby trzymać się prawdy Bożej, żyć nią, być samemu prawdziwym, autentycznym, szczerym, nieobłudnym. Druga rzecz to pancerz sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości to bardzo ważna sprawa. On ma dwa aspekty. Pierwszy to jest sprawiedliwość wynikająca z usprawiedliwienia z wiary, sprawiedliwość z Boga, która jest darem Bożym. Filipian, 3:9, apostoł Paweł mówi, wyraża swoje pragnienie, że pragnie znaleźć się w Nim, mówi, w Chrystusie. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, czyli na prawie mojżeszowym, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. To jest niezwykle ważne, żebyśmy byli usprawiedliwionymi z wiary i żeby te owoce usprawiedliwienia były w nas, żebyśmy trzymali się tego, że Bóg nas umiłował i miłuje nas, i w pełni nas przyjmuje jako swoje kochane dzieci. Czy dzięki jakiejkolwiek zasłudze ze strony człowieka nas? Nie. Czy dzięki przestrzeganiu przez nas przykazań Bożych? Nie. Z łaski to jest sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I nawet ta wiara jest darem Bożym. Czyli cała chwała za to Bogu, za tę sprawiedliwość. I trzymajmy się Boga, tej sprawiedliwości, którą On nam zgotował w Chrystusie. Że Chrystus za nas stał się grzechem. Przyjął na siebie grzech? Odkupił nas od grzechu? Wziął go na siebie? Ten grzech go nie zepsuł, nie wniknął w niego. Bóg go przypisał jemu. A my w nim stajemy się sprawiedliwością Bożą, jak mówi drugi list do Koryntian. Czyli on w zamian za to daje nam swoją sprawiedliwość. Nawet jeśli nie mamy w pełni tej sprawiedliwości w życiu i nie w każdym aspekcie życia jesteśmy sprawiedliwymi, to Bóg nas przyjmuje na mocy zasług swego Syna, Jego doskonałej ofiary jako sprawiedliwych, jako swoje umiłowane dzieci. I nigdy o tym nie zapominajmy. Nie dajmy się pognębić diabłu, który chce nas poniżyć, ograbić z tej świadomości, że Bóg nas kocha, że nas przyjmuje. Nie dajmy się tak w taką niepewność wpędzić. A czy Bóg będzie ze mną? A czy Bóg mi pobłogosławi? I tak dalej. Nie, Bóg jest z tobą. Drugi aspekt tej sprawiedliwości to jest jednak też praktyczna sprawiedliwość z kolei w naszym życiu. List do Filipian, ten sam, który mówi o sprawiedliwości z Boga, mówi o praktycznej sprawiedliwości w naszym życiu. Filipian 1:9-11. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Czyli ten sam apostoł, który mówi, że sprawiedliwość przed Bogiem, w postaci stanowiska naszego przed Bogiem otrzymujemy tylko z łaski, tylko przez wiarę w Chrystusa, mówi zarazem, że także przez Jezusa Chrystusa mają być w naszym życiu dokonywane owoce sprawiedliwości. To znaczy praktyczna sprawiedliwość. Uczciwość na 100% we wszystkich interesach, w pracy zawodowej, w płaceniu podatków, we wszystkim. W relacjach z bliźnimi. Żadnej nieuczciwości, żadnej nieprawości, żadnej nieczystości, żadnej niemoralności. To jest przez Jezusa Chrystusa. To jest dzięki łasce. Ale to ma być. ta praktyczna sprawiedliwość. Bo diabeł zahaczy nas, jak jest jakaś nieuczciwość, nieprawość w naszym życiu, jakaś nieczystość, ma moc nas zahaczyć, a Pan Bóg ma moc nas skarcić. Tak jak Biblia mówi, że kogo Pan miłuje, tego karci. Dlaczego będzie nas karcił? Będzie nas nawet karał i nie będzie nam błogosławił, żeby nas doprowadzić do pokuty, jeśli żyjemy w jakimś odstępstwie od Jego sprawiedliwych wymagań. Więc pamiętajmy, że dwa aspekty tego pancerza sprawiedliwości. Jeden, ta sprawiedliwość pozycyjna, dzięki łasce Bożej, że Bóg przyjmuje nawet grzeszników jako sprawiedliwych i zmienia oczywiście ich życie, ale nie są doskonali, ale przyjmowani są na mocy zasług Chrystusa, jakby byli już doskonali, zaakceptowani w pełni. A druga to sprawiedliwość praktyczna w życiu codziennym. Kolejna, i tutaj w związku z tym Księga Objawienia jest nam pomocna, bo mówi w 12 rozdziale o zwycięzcach nad diabłem, 12 rozdział, werset 11, a oni zwyciężyli go przez krew baranka. Przez krew Chrystusa my możemy zwyciężyć diabła. Przez świadomość, Bóg mnie umiłował, jestem dzieckiem Bożym, ktoś będzie cię obrażał, bracie i siostro, ktoś będzie cię poniżał, bracie i siostro, ktoś będzie ci mówił, że ty jesteś niedobry, niedobra i tak dalej. Mimo, że trwasz wierzę w łasce, ale ktoś nie toleruje, nie kocha dzieci Bożych, bo w nim jest zły duch. Nie daj sobie tego wmówić. Przez krew baranka go zwyciężysz, tego przeciwnika, który stoi za twoim przeciwnikiem ludzkim, bo Bóg cię przyjął, Bóg cię zaakceptował, Bóg cię w swoim czasie zbawił, usprawiedliwił, odrodził. Pamiętaj, że masz godność dziecka Bożego. Tego nie daje żaden papież, tego nie daje żaden ksiądz, tego nie daje żaden pastor. To udziela Bóg z łaski przez wiarę. To Bóg pociąga ludzi do Jezusa i on ich przyjmuje jako swoje dzieci. I to było wielkim odkryciem reformacji, że człowiek indywidualnie przychodzi do Boga i jest przez Niego zbawiany z Jego łaski. Kolejny element zbroi Bożej. I obuwszy nogi, aby być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Tu również kłania się Księga Objawienia, 12 rozdział, werset 11, gdzie czytamy, oni zwyciężyli go między innymi przez słowo świadectwa swojego. To jest bardzo ważne, drodzy, i bardzo nieraz zaniedbane, że chrześcijanie nie są przygotowani do dania świadectwa. A świadectwo jest dobrą metodą też na obronę przed diabłem. I przez zepsucie przez ten świat. Bo jeśli będziemy wyraźnymi chrześcijanami, nie będziemy się wstydzić Jezusa, będziemy dawać świadectwo, to nie wejdziemy w jakieś niedobre kompromisy, tak zwane zgniłe kompromisy, nie wejdziemy w niezdrowe układy. Jeśli jesteśmy wszędzie tacy sami, potrafimy się zdeklarować, kim jesteśmy. A na czym polega świadectwo? Najprostszy chrześcijanin potrafi podać świadectwo. Polega ono na tym, kim byłem kiedyś, kim jestem teraz i jak to się stało, co przez to zyskałem. Najprościej. To może być parę minut i najprostszy chrześcijanin potrafi powiedzieć, jak Bóg zmienił jego życie. I list do Rzymian mówi, że jak mogą głosić, jeśli nie zostali posłani, więc trzeba umieć powiedzieć coś krótkiego nawet o Panu Jezusie, o naszym zbawieniu. 10 rozdział listu do Rzymian od 13 do 15. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, czyli Pana Jezusa imienia, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Więc bądźmy zawsze gotowi, tak też jak zachęca nas pierwszy list Piotra, do składania świadectwa. Czasami spotykamy niespodziewanie kogoś znajomego z dawnych czasów. Kolegę ze szkolnej ławy, kogoś ze studiów, czy ze szkoły, czy z pracy dawnej. I pierwszy list Piotra zachęca. 3 rozdział, 15 i 16 werset. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Czyli to ma być ta Ewangelia pokoju, a nie Ewangelia wojny, że zaraz, a twoja religia to, tamto i burzymy tam mu, a ty to jesteś taki. To ma być Ewangelia pokoju. I dalej czytamy, miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy nie sławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Więc mamy być gotowi do głoszenia Ewangelii pokoju, do składania świadectwa. Przez świadectwo słowa możemy pokonać też przeciwnika. I teraz bardzo ważny element. A przede wszystkim, czyli największą wagę w tym wszystkim, w tej zbroi ma tarcza wiary. To była wielka tarcza, którą bronili się żołnierze w pierwszym wieku. Którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Tu się zatrzymajmy chwilę. Wiara jest niesamowicie ważna. Jest przede wszystkim przeciwieństwem lęku. Pamiętamy, jak Pan Jezus miał wskrzesić córkę Jaira, przełożonego synagogi. W Łukasza 8:50 Pan Jezus mówi: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Nie bój się, tylko wierz. Lęk jest przeciwieństwem wiary. Wiara usuwa lęk, że nie boimy się. Pamiętamy Dawida, jak szedł spać spokojnie, mimo że przeciwnicy go otaczali, bo wierzył, że się obudzi, że Bóg go chroni. Dawid wyraził ogromną wiarę w psalmie 27, od 1 do 3. Zobaczmy, takiej wiary nam potrzeba. Psalm 27, od 1 do 3. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi, potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. Takiej drodze wiary nam potrzeba, że Bóg jest z nami, Bóg jest po naszej stronie, że nie mamy się czego obawiać. W psalmie 116 z kolei jest inny aspekt, w wersecie 10. Co zrobić, kiedy przychodzi utrapienie? Co zrobić, jeżeli są nieprzyjemne sytuacje? Jeżeli są smutne dni? Psalmista w psalmie 116, w wersecie 10 mówi tak. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Nawet w wielkim utrapieniu, nawet w wielkim zmartwieniu, nie traćmy wiary. Pierwszy list Piotra już czytałem, 5 rozdział, werset 8, o tym, że diabeł chce nas pochłonąć, tak? Ale zobaczmy zaraz 9. Przeciwstawcie mu się, czyli diabłu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. W wierze możemy odparować ataki diabelskie za pomocą wiary, ale musimy być mocni w wierze. I teraz, drodzy, pytanie, jak możemy być mocni w wierze? W Ewangelii Łukasza jest taka prośba uczniów w 17 rozdziale, w wersecie 5. Przydaj nam wiary. Możemy modlić się o ożywienie w nas wiary. Co jeszcze możemy robić, żeby w nas wiara wzrastała, a nie stygła? List do Rzymian 10:17, bardzo ważny aspekt. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Czytanie Słowa Bożego. Kto nie może czytać, wzrok zawodzi. Jest wiele nagrań Pisma Świętego. Można sobie puszczać, można słuchać. Słuchanie też oczywiście na pewno dobrych kazań, dobrych wykładów. To wszystko może budować. Dlatego bardzo ważne jest, żeby słuchać Słowa Bożego. Teraz jest nawet taka technika, która pozwala, jak ktoś ma słaby wzrok, pliki na przykład z dobrymi artykułami chrześcijańskimi, takie komputerowe, przemieniać na dźwięk. Że po prostu można tego wszystkiego słuchać. Znałem osobę o słabym wzroku, która miała też dużo obowiązków w domu i sobie przemieniła te pliki z dobrymi artykułami chrześcijańskimi na słuchowiska i robiąc tam, zmywając coś, sprzątając, słuchała. Świadomy wysiłek, żeby budować się duchowo, budować wiarę, jest bardzo konieczny. Nie zaniedbujmy tego. A pamiętajmy, że nasza wiara jest w stanie zwyciężyć świat. Pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, 4 i 5 werset powiada: bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Także, drodzy, no mamy tutaj wspaniałe posilenie z wiary, która, pamiętajmy, też jest darem Bożym, też jest wyposażeniem od Boga. Ale my musimy tą tarczę mieć przy sobie. Kolejna rzecz, weźcie też przyłbicę zbawienia. A co to jest ta przyłbica zbawienia? Na to wskazuje nam pierwszy list do Tesaloniczan, pomaga nam zrozumieć, widzicie, jak Słowo Boże samo się tłumaczy. 5 rozdział, werset 8. My zaś, którzy należymy do dnia, Bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Przyłbica zbawienia to nadzieja. Bardzo ważna jest w życiu chrześcijańskim nadzieja. Jak ktoś traci nadzieję, to kim się staje? Desperatem. To znaczy działa tak na oślep, tak smutno, tak pochopnie, w szalony sposób. Łacińskie spero, sperare, to znaczy spodziewać się, mieć nadzieję. A desperat to ktoś pozbawiony nadziei. Więc po prostu bardzo ważne jest, żeby mieć nadzieję, mieć taką pewność nawet, że zmierzamy do zbawienia, mieć taki pokój w sobie. Dlaczego to jest takie ważne? Bo wtedy, jeżeli widzimy dalej, jeżeli nasze oczy patrzą dalej niż na ten świat, to jesteśmy w stanie pozostać wiernymi Bogu. Księga Objawienia opowiada o zwycięzcach nad diabłem w 12 rozdziale, wersecie 11, że oni zwyciężyli diabła też w jakiś sposób. Nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. To znaczy, jeżeli mamy wyraźną nadzieję, wyraźny pokój, pewność, że zmierzamy do życia wiecznego, że już mamy w sobie życie wieczne, będąc w Chrystusie, a w przyszłości Go w pełni dostąpimy, to jesteśmy w stanie znieść wszystko, cokolwiek na nas przyjdzie, bo my mamy dalszą perspektywę. Pierwsi chrześcijanie dziwnie się zachowywali, ktoś powie, bo byli gotowi stracić swoje dobra materialne, bo po prostu wiedzieli, że mają coś lepszego. Zobaczmy do 10 rozdziału listu do Hebrajczyków od 32 wersetu. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Aż to jest zadziwiające, że oni z radością przyjęli grabież swojego mienia. Im zagrabiono w czasie prześladowań. Ale dlaczego? Bo mieli nadzieję. Ich wzrok duchowy patrzył na królestwo, gdzie złodziej nie podkopuje, mól nie niszczy, rdza po prostu nie psuje tych dóbr, że mają wieczność przed sobą z Bogiem, z Chrystusem, ze zbawionymi. To jest bardzo ważne. Mamy już w Starym Testamencie wybitnego męża Bożego Mojżesza, który też miał silną nadzieję. 11 rozdział 25 i 26 werset pokazuje, co mu pomogło znieść te różne uciski. Czytamy w Hebrajczyków 11 rozdział. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Zobaczmy, on skierował oczy na zapłatę. On wiedział, co go czeka. Ja znam dwie nasze siostry w Chrystusie, już kiedyś o tym wspominałem, które rodzice za wiarę w Chrystusa wydziedziczyli, że one nic od tych rodziców nie otrzymują. Nie otrzymają przeciwnych Ewangelii. Ale one mają perspektywę dalszą. One patrzą poza to, bo one oczekują Królestwa Bożego, wiecznej chwały. Także ta nadzieja jest nam niesamowicie potrzebna. Kolejna rzecz, miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Oj, to jest niesamowicie ważne. Skąd wiemy, że takie ważne? Bo Pan Jezus, jak pokonał diabła, kiedy był kuszony? Co robił ciągle? Napisano. Jest napisane. Pamiętamy? Kiedy był kuszony przez diabła, za każdym razem Słowem Bożym, jako mieczem Ducha Świętego, odparował ataki diabła. I tutaj, drodzy, musimy być świadomi pewnej pułapki, którą diabeł nastawia na wierzących. I chce im wytrącić z ręki Słowo Boże. Pamiętamy, co zrobił diabeł w ogrodzie Eden? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, i dzisiaj też diabeł tak działa, czy rzeczywiście tak jest? Czy naprawdę tak jest? albo nawet sam wierzący próbuje w jakiś sposób swój rozum stawiać ponad Słowem Bożym. I taki brat, który zmarł w 1952 roku, Arthur Pink, napisał coś takiego. Jedyną sprawą, która musi być decydująca na samym wstępie, jest to, co mówi Pismo. I mówi dalej. Czy wierzący coś rozumie, czy nie, to wie, że Bóg nie może kłamać, a Jego Słowo jest prawdziwe od początku. Psalm 119, werset 160. Jeżeli jego przeciwnik nie zgodzi się z tym, wtedy nie ma wspólnego gruntu, na którym mogliby się spotkać i jest zupełnie bezużyteczne dyskutowanie tej kwestii z nim. W żadnych wypadkach chrześcijanin nie może zostać odciągnięty od mocnego stanowiska na niewzruszonej skale Pisma Świętego i zniżyć się do zwodniczego poziomu ludzkiego rozumu. Jedynie na tym wyższym poziomie może zwycięsko przeciwstawić się atakom szatana. Przeczytajcie na nowo 4 rozdział Ewangelii Mateusza i zauważcie, jak Chrystus pokonał kusiciela. Święte Słowo Boga nie przychodzi do nas na tej zasadzie, że błaga o to, żeby ludzki rozsądek je zaakceptował. Zamiast tego domaga się, żeby ludzki rozum podporządkował się Jemu jako boskiemu autorytetowi i bez szemrania przyjął Jego bezbłędną treść. Z naciskiem wielokrotnie ostrzega Biblia ludzi, że jeśli będą gardzili jej autorytetem i odrzucać jej będą nauki, to uczynią to ku swej wiecznej zgubie. To przez Słowo każdy z nas będzie zważony, zmierzony, osądzony w dniu, który nadchodzi. I dlatego elementem ludzkiej mądrości jest nagięcie się do Słowa i wdzięczne przyjęcie Jego natchnionych oświadczeń. Największym aktem ludzkiego rozumu, mój czytelniku, będzie poddanie się bez zastrzeżeń boskiej mądrości i przyjęcie z dziecięcą prostotą objawienia, które Bóg łaskawie nam dał. Każde inne nastawienie do Słowa Bożego jest zupełnie nierozsądne. Jest szaleństwem pychy. Jakże możemy być wdzięczni, że starożytny zniżył się do nas, żeby nas pouczyć. To cytat z brata Artura Pinka, ale zobaczcie, jakie mądre słowa. Ten bogobojny człowiek zwrócił uwagę, że nie powinniśmy tak podchodzić. A coś mi nie pasuje w Słowie Bożym. Coś mnie tu nie przekonuje. Nie. Nagiąć swój rozum do Słowa Bożego. Przyjąć to, co jest napisane z wiarą. Bo te rzeczy należy duchowo rozsądzać. Więc Słowem Bożym możemy odeprzeć przeciwnika. I przypominajmy sobie Słowo Boże. Słuchajmy Słowa Bożego. Zapamiętujmy Jego obietnice. Kiedy słabniemy duchowo, nie ważmy się na to, żeby pozostawać Słowo Boże nietkniętym. Wracajmy. Szukajmy dla siebie wskazówek. Kiedy grzeszymy, napominajmy się Słowem Bożym. Poszukajmy, gdzie jest wskazówka. Przykładowo. Zgrzeszyliśmy mową. List Jakuba, 3 rozdział. Tam jest piękny wykład o mowie. I bardzo ważne jest, żeby mieć Słowo Boże pod ręką. Zawsze. To jest 6 elementów zbroi duchowej. A potem jest taki dodatkowy. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Drodzy, to jest niesamowicie ważne, że te rozważanie o 6-składnikowej zbroi Bożej podsumowane jest sprawa modlitwy. Na koniec. To jest podsumowanie. Modły w Duchu Świętym. Wytrwałość w tych modlitwach, w tych prośbach, z błaganiem za wszystkich świętych. Nie do wszystkich świętych mamy się modlić, ale za wszystkich świętych, czyli za wszystkich wierzących, za wszystkie dzieci Boże, zwłaszcza te bliskie nam, z którymi mamy kontakt. Módlmy się jedni dla drugich, wspierajmy się. Pamiętajmy też, że sami potrzebujemy modlitwy, bo Pan Jezus powiedział: duch ochoczy, ale ciało słabe. Więc czuwajcie i módlcie się. Kilka razy powtarzał uczniom, a oni jednak zasnęli. Więc modlitwa jest niesamowitym ukoronowaniem. Pan Jezus przy pewnych okolicznościach powiedział też coś, co dzisiaj zniknęło z Biblii. W wielu Bibliach już tego nie ma, tej treści. Niestety usunięto to za niektórymi kodeksami. A to jest niesamowicie ważne. Chodzi o werset z Mateusza 17, 21. W wielu współczesnych przekładach już go w ogóle nie ma, albo na marginesie. Ale ten rodzaj, to znaczy rodzaj demonów, nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post. Więc widzimy, że w bardzo wielu Bibliach, i polskich, i zagranicznych, już tego wersetu nie ma. A jest niesamowicie ważny. Mówi i o modlitwie, i jeszcze o wzmacnieniu tej modlitwy postem. Także mamy tutaj pełną zbroję Bożą i na koniec jeszcze modlitwę. I tu jest wskazane, żeby modlili się chrześcijanie w Efezie za Pawła, żeby śmiało głosił Ewangelię, żeby z odwagą to robił, jak to czynić winien. Czy modlimy się za misjonarzy, za ewangelistów? Prawda, że zapominamy często. Czy modlimy się za chrześcijan prześladowanych? To jest bardzo ważne. Módlmy się za pastorów, za starszych, za wszystkich nauczycieli, żeby nie bali się z odwagą głosić. Dzisiaj można powiedzieć, że wielu się ulękło. Chce sprostać wymaganiom ludzi. A nie mów ty więcej o grzechu, bo to się ludziom nie podoba. A nie mów ty więcej może o piekle, bo to niemiły temat. A nie mów ty więcej o gniewie Bożym, o prawie Bożym. Nie mów ty więcej o tym, że człowiek jest marnym grzesznikiem, może być zbawiony tylko z łaski Bożej. Ty mów właściwie nie. Ty mów o poczuciu własnej wartości. Zorganizuj konferencję dla małżeństw. Ja nie mówię, że to musi być złe. Albo zorganizuj konferencję o sprawach intymnych w małżeństwie. Albo o tym, jak osiągnąć sukces w biznesie. Mów to, co przyjemne. Nie, właśnie módlmy się za braci, którzy stoją na czele też Kościołów, w radach Kościoła, też naszego, żeby nie bali się głosić całej prawdy, żeby nie chcieli schlebiać ludzkim jakimś spaczonym upodobaniom. To jest bardzo ważne. I na koniec apostoł Paweł mówi, że potrzebujemy też ludzkiej pomocy. Wysyła do nich Tychikusa, którego nazywa umiłowanym bratem i wiernym sługą w Panu. I on ma pocieszyć serca braci w Efezie. Drodzy, to jest prawda, że głównie mamy polegać na Bogu, ale potrzebujemy też wiernych, umiłowanych braci, którzy są dla nas zachętą. Jedni drugich potrzebujemy. I potrzebujemy oczywiście pokoju i miłości wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, że Bóg jest dawcą i pokoju, i Bóg Ojciec i Pan Jezus, i miłości, i także i wiary. A my mamy miłować Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną, niewzruszoną. Jest to tylko możliwe, jeśli trwamy w Bogu. I na koniec kilka takich zachęcających myśli od braci, którzy zmarli i wytrwali w wierze do końca i zostawili bardzo dobre świadectwo. Lauren Bettner z Ameryki napisał coś takiego. Ci, którzy uciekli się do Jezusa jako ucieczki, mają mocny fundament, na którym mogą budować. Choć powodzie błędu mogą zalewać kraj, choć szatan może wzbudzić wszystkie moce ziemi i wszystkie niegodziwości ich własnych serc przeciwko nim, to oni nie zawiodą. Oni wytrwają do końca i odziedziczą te mieszkania, które zostały dla nich przygotowane od założenia świata. To powiedział brat, który potem rzeczywiście wytrwał do końca w wierze i w prawości. Więc widzimy człowiek, który kilkadziesiąt lat był w służbie i wytrwał w wierze do końca, zapewniał, że Bóg jest w stanie zachować w swojej łasce swoich wybranych. I musimy się tego trzymać, chwytać się Boga, a On nas będzie trzymał w swoim ręku. Niech Bóg nam dopomoże zwyciężyć nasze słabości, przezwyciężyć zakusy diabła. Pamiętajmy, że On jest potężniejszy od wszelkiego stworzenia. Nie musimy się lękać złych mocy. Jeśli przyjdzie atak, mamy do kogo uciekać się, mamy z kim odnieść zwycięstwo. Amen.